Gdyby nie weto prezydenta, nie byłoby takiej sytuacji.
Joachim Brudziński z Prawa i Sprawiedliwości, Andrzeja Duda obarcza odpowiedzialnością za skandal z udziałem byłego sędziego Tomasza Szmyta, który uciekł na Białoruś.
Dla kierowców w Warszawie za chwilę lista ulic, które zablokują dziś protestujący związkowcy.
A gościem Roberta Mazurka jest Bożena Żelazowska, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego.
Zapraszamy. Tomasz Szmyt funkcjonował w środowisku sędziowskim, którego reformę zapowiadaliśmy od początku lat 90. jeszcze jako porozumienie centrum. Gdyby nie weto prezydenta Dudy, nie doszłoby do takiej sytuacji. Tak o sprawie byłego sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego mówił w radiu RMF24 europoseł PiS Joachim Brudziński.
Są przygotowywane konkretne ustawy i w 2017 roku Komisja Europejska wszczyna procedurę z artykułu 7 przeciwko Polsce o rzekomym łamaniu praworządności, że my chcemy niszczyć wymiar sprawiedliwości w Polsce. Nie pan, no, to trzeba sobie uczciwie powiedzieć, gdyby nie weto prezydenta Andrzeja Dudy, to być może nie doszłoby do takiej sytuacji, bo byśmy zreformowali w tym również kontrolę operacyjną sędziów w takim kierunku, że nie byłoby możliwe takie hasanie.
Cała rozmowa z Joachimem Brudzińskim jest na rmf24.pl. W południe w stolicy rozpocznie się manifestacja związkowców Solidarności przeciwko Europejskiemu Zielonemu Ładowi.
Cóż z tego, że Europa będzie miała ograniczenie, jak wokół nas nie. Patrzmy na Chiny, na Indie, patrzmy na Brazylię, to są te rozwijające się gospodarki. I cóż z tego, że my będziemy zeroemisyjni?
Wskazywała jedna z protestujących, która do Warszawy wyjechała o poranku z Katowic.
My łączymy się ze stolicą, gdzie jest Krzysztof Zasada. Krzysztofie, ta manifestacja oznacza dla warszawiaków ogromne problemy, gdzie przede wszystkim mogą pojawić się korki.
Najpierw mniej więcej od godziny 10 tłoczno zacznie się robić w okolicach Pałacu Kultury i Powiśla, koło Torwaru i Marienstadtu. Tam bowiem mają parkować autokary z przyjeżdżającymi na manifestację. Cały protest zacznie się dokładnie w południe na Placu Zamkowym. Po krótkich przemówieniach ludzie sprzeciwiający się unijnej polityce klimatycznej przejdą krakowskim przedmieściem, skręcą w Świętokrzyską. Tuż za Placem Powstańców zatrzymają się przed przedstawicielstwem Komisji Europejskiej i tam może być bardzo gorąco. Następnie demonstracja przejdzie Marszałkowską, Rondem Dmowskiego i no i tu pojawią się największe korki. Dalej alejami jerozolimskimi do Ronda de Gaulle, Placu Trzech Krzyży i wreszcie Wiejską, aż przed Sejm. Tam odbędzie się główna pikieta.
Za nieco ponad godzinę premier ma przedstawić nowych ministrów swojego rządu, zastąpiących czterech, którzy trafili na listy w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
A w faktach teraz Kacper Wróblewski. Kacprze, dzień dobry. Co o rekonstrukcji można usłyszeć na sejmowych korytarzach?
Z moich nieoficjalnych rozmów wynika, że do rządu dołączył dwie panie. Resort kultury ma objąć wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska, a Agnieszka Pomaska, Ministerstwo Aktywów Państwowych. Jednak według niektórych głosów resortem odpowiedzialnym m.in. za spółki Skarbu Państwa mogą pokierować aktualny wiceszef tego ministerstwa Robert Kropiwnicki lub były minister Skarbu Mikołaj Budzanowski. Nowym ministrem rozwoju ma być szef klubu parlamentarnego PSL Krzysztof Paszyk, a Tomasz Siemoniak połączy dotychczasową funkcję koordynatora służb ze stanowiskiem ministra spraw wewnętrznych.
Premier Donald Tusk karty na stół wyłoży za godzinę, a teraz?
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
Robert Mazurek i jego gość. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się nisko. Bożena Żelazowska, wiceminister kultury oraz jedynka PSL-u na liście do Europarlamentu na Mazowszu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
No to zaczynamy od rekonstrukcji rządu. Wydaje się, że ostatni gasi światło u was w resorcie, prawda? No bo tak, w tej chwili odchodzi minister Sienkiewicz. Do Europarlamentu wybiera się Jana Scheuring-Wielgus oraz pani, czyli umawialiśmy się na pracę na 4 lata, ale po 4 miesiącach mamy lepszą na widoku i zmykamy, tak?
Tu nie chodzi o lepszą pracę, tu chodzi też o to, abyśmy zadbali o sprawy kultury w Parlamencie Europejskim.
Hello,
natomiast
hello, nie obiecywaliście
ludziom
tego.
To są wybory i to wyborcy zdecydują, natomiast my pracujemy, ja jestem codziennie w resorcie, mimo tego, że wczoraj mieliśmy też posiedzenie Sejmu, spędziłam w resorcie cały dzień.
Pani minister,
do godziny
minister odchodzi
19.30.
Właśnie odchodzi
tak.
Minister. Słyszeliśmy, że pana ministra Sienkiewicza może zastąpić pani wicemarszałek Sejmu, pani Monika Wielichowska. No ale jeżeli tak będzie, to oznacza, że tak, minister odchodzi i dwoje wiceministrów też bardzo chciałoby odejść. Pani by bardzo chciała odejść oraz Joanna Scheuring-Wielgus. W przypadku pani sprawa będzie trudniejsza. Joanna Scheuring-Wielgus wydaje się, że mandat ma raczej pewny.
Ja myślę, że tutaj o tym zdecydują wyborcy. No. I tak jak powiedziałam, ważne są też kwestie dotyczące kultury i inne zagadnienia, abyśmy je reprezentowali w Unii Europejskiej.
Niech pani odpowie naszym słuchaczom, czemu pani już nie chce pracować w ministerstwie?
Chcę pracować w ministerstwie, chcę pracować w kulturze, ale też chcę dbać o sprawy kultury w Parlamencie Europejskim.
Ale wie pani, że tego się nie da połączyć?
Ja myślę, że to się świetnie da połączyć,
ale
bo jeżeli na moje miejsce...
Jeżeli
przyjdzie osoba, która również zastąpi mnie i będzie się zajmowała kulturą, to wtedy będzie łatwiej współpracować, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące kultury.
Cztery razy tyle.
Tak zarabiają parlamentarzyści Unii Europejskiej.
To nie jest żenujące.
Ale ja się nie skarżę na zarobki.
To nie jest żenujące.
Chociaż nie zarabiamy wiele.
Pani minister, to nie jest żenujące, że każdy minister, jak tylko ma okazję uciec do Brukseli po większe pieniądze, to rzuca to po czterech miesiącach w diabły i spyla tam, bo tam zarobi cztery razy tyle.
Ale panie redaktorze, sam pan wie i nasi słuchacze również wiedzą, że to nie jest tak, że tam się idzie tylko po pieniądze. Po pierwsze, jest to praca. Mamy tutaj jakiś rodzaj doświadczenia, więc ja myślę, że ono w Parlamencie Europejskim również się bardzo przyda.
Po czterech miesiącach nabrała pani takiego doświadczenia, że pani...
Ja, drodzy państwo, w kulturze pracuję już 30 lat.
Oj, o tej pracy za chwileczkę porozmawiamy.
Całe moje zawodowe życie. Najpierw w samorządzie województwa mazowieckiego, później jako radna, przewodnicząca Komisji Kultury, a teraz jako wiceminister kultury.
Pani minister, w takim razie... Pani, puentując to, rozumiem, że minister Budka, minister Sienkiewicz, minister Hetman, który od was odchodzi, minister Hetman przecież był w Europarlamencie, kandydował do Sejmu, wszedł do rządu, by po czterech miesiącach stwierdzić, że go ta robota nudzi i on będzie kandydował znowu do Europarlamentu, tylko tym razem z lepszego okręgu z Wielkopolski, bo w Lublinie nie chcieliby na niego głosować.
Nie, myślę, że to nie jest kwestia lepszego okręgu.
Tak, tak właśnie
w
jest.
Lublinie i w tym regionie minister Hetman ma bardzo dobre poparcie
to
zawsze tam ma świetny wynik. Tam teraz chyba kandyduje ktoś z trzeciej drogi.
Natomiast prawda jest taka, że w Lublinie nie macie żadnej szansy na mandat.
Wiecie państwo, zawsze do Unii Europejskiej partia wystawia swoich najlepszych kandydatów, którzy gwarantują, że ten mandat zostanie zdobyty. Jest prezesem, jest teraz ministrem obrony i musi tutaj wykonywać swoje obowiązki. Natomiast parlamentarzyści startują do Unii Europejskiej ze wszystkich partii.
Bożena Żelazowska, wiceminister kultury, jest ze mną w studiu. Pani minister, jak się pani podobają odzyskane siłą media publiczne?
Odzyskane siłą?
No,
ja myślę, że
przy pomocy
dzisiaj,
ochroniarzy oraz tego dużego pana.
Dzisiaj mamy wreszcie taką sytuację, że w mediach publicznych nie musimy słyszeć tylko głosu i narracji jednej partii, tylko możemy rozmawiać normalnie. Wczoraj do Sejmu wpłynął wniosek, w którym mówimy o tym, że właśnie... przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pan Maciej Świrski, w tym momencie powinien być postawiony przed Trybunał Stanu.
Pani powiedziała przed chwilą piękne słowa. Nie słyszymy głosu jednej partii. Mam przed sobą dane o tym, jak to wygląda w praktyce. Acta non verba, jak mawia napis w katedrze Świętego Idziego w Edynburgu, czyli fakty, a nie słowa. Otóż w telewizji polskiej, nie, w polskim radiu 80% czasu antenowego dla polityków zajęli w pierwszym kwartale politycy rządzącej koalicji. Ale w telewizji, poprawiliście ten wynik, 85% czasu antenowego zajęli politycy rządzącej koalicji. Więc jeżeli nam to jest, rozumiem, ten pluralizm, o którym pani mówi, że teraz nie tylko ludzie z jednej opcji, 85%, czyli 15% zostało dla PiS-u i Konfederacji.
Ale panie redaktorze, kiedy oglądam programy w tych mediach, to ja widzę tam posłów, zarówno Konfederacji, jak i posłów PiS-u,
Chce pani polemizować z tymi liczbami?
Ale ja nie wiem, skąd pan ma te liczby, panie redaktorze.
To są liczby z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Czyli te statystyki...
Profesora Tadeusza Kowalskiego, który jest tam nominowany
przez Platformę Obywatelską.
Mój były wykładowca, więc w jego uczciwość naprawdę wierzę.
Ale ja myślę, że tutaj powinien pan się też również cieszyć, że w tym wniosku, który wczoraj wpłynął do Sejmu, upominamy się o media, które nie są publiczne,
takie jak RMF, na którego
Świrski nakładał kary. Bezprawnie, jak pan redaktor pewnie się domyśla.
Teraz
dbam o naszych słuchaczy i o media publiczne i niepubliczne.
85% czasu ma nowa koalicja w telewizji, a ja mam przed sobą wyniki oglądalności telewizji. Otóż, jeżeli popatrzymy na nie, to rok do roku wiadomości miały... Znaczy tak, program 19.30 ma o 1/3, ponad 1/3 widzów mniej niż wiadomości. To jest minus 36%, ale to jest nic w porównaniu z Panoramą, gdzie odeszło 2/3 widzów, 65%. Ale to jest wszystko nic w porównaniu z TVP Info. Otóż z TVP Info odeszło 72% widzów. Okazuje się, że te wasze media, w których pokazujecie wyłącznie siebie, tych waszych mediów nie chce nikt oglądać. Ludzie uciekli. Siłą będziecie ich przywiązywać.
Nie wiem, czy państwo widzicie, ale pan redaktor tak naprawdę przedstawiając te dane cieszy się, że sytuacja się zmieniła. Natomiast zawsze jak są zmiany, to trzeba i słuchaczy, i widzów, i nawet tych, którzy odwiedzają muzea po zmianie nazwy, na przykład instytucji, też trzeba zachęcać. Więc ja myślę, że to oczywiście wróci.
To jest właśnie ta czysta woda, o której mówił pan Czyż. Tak pani się podobają te media publiczne? Pokazujecie tylko siebie, a ludzie uciekają? O to walczyliście?
Jeszcze raz
o to wysyłaliście ochroniarzy i tego dużego pana?
Że widzę w tych mediach publicznych reprezentację i PiSu, i Konfederacji. Także nie, to, że spadła frekwencja, oczywiście tak. To, że spadła oglądalność,
3/4
oczywiście tak.
W TVP Info.
Ale jest to sukcesywnie odrabiane.
Nie jest.
Jest, panie redaktorze.
Co innego.
Ale ja przeglądałam te liczby w zeszłym tygodniu i one mówiły o tym, że jednak widzowie i ci, którzy słuchają radia, wracają. Także myślę, że to jest kwestia czasu.
Są to liczby, które piszą pani asystenci, z którymi pani tu przyszła.
Ale myśli pan, że wzrasta Republika, wzrasta oglądalność
Republiki? RMF24 i nasze media społecznościowe. Tam zapytam o tym, jak to jest, że wiceminister kultury dotuje głównie swój teatr.
To nie jest tak, że tam się idzie po pieniądze, przekonuje wiceminister kultury Bożena Żelazowska.
Ona także wybiera się do Brukseli, startuje jako jedynka w wyborach do Europarlamentu z listy trzeciej drogi na Mazowszu.
Miesiąc do wyborów, kampania trwa.
O 9.12 to jest precyzja. W kancelarii premiera Donald Tusk ogłosić ma zmianę w składzie Rady Ministrów, zatem w RMF FM sprawdzajcie fakty.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.